Także ja witam wszystkich słuchaczy, którzy tutaj przybyli na to nasze spotkanie i którzy pewnie także ciekawią się, jaka jest odpowiedź na to pytanie, który kościół jest prawdziwy, bo tych kościołów jest bardzo, bardzo wiele, a więc wybór też jest duży. Zacznijmy od takiego pytania wobec tego, czy w ogóle ten prawdziwy to jest tylko jeden kościół, czy takich prawdziwych kościołów chrześcijańskich jest więcej? No logicznie rzecz rozumując, każdemu się ciśnie na myśl, że no, musi być tylko jeden. Nie może być wiele, no bo wtedy, bo one się ze sobą są w różnym konflikcie, czyli jest jeden. Odpowiedź wydaje się oczywista, że jest jeden. Paweł w liście do Żydów, Hebrajczyków, nazywa go kościołem pierworodnych, których imiona zapisane są w niebie. Kościół pierworodnych, których imiona zapisane są w niebie. Nasz Pan, gdy do apostołów przemawiał przy pewnej okazji, a tą okazją było to, gdy oni wyszli w działalność po Izraelu i wrócili z radością, mówiąc do Jezusa, że nawet demony ich słuchają. To wtedy nasz Pan do nich powiedział, i tu mamy Łukasza zapisanego, 10:20, nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Skoro zatem w niebie istnieje jakiś rejestr dzieci Bożych, tam są zapisane ich imiona, to wiadomo, że ten rejestr jest tylko jeden. Jeżeli ktoś jest w tym rejestrze, zapisane ma to imię, no to jest tym dzieckiem Bożym prawdziwym. A jeżeli jego imienia tam nie ma, no to automatycznie nie jest częścią tego jednego prawdziwego kościoła, którego imiona zapisane są w niebie. Na świecie mamy bardzo wiele chrześcijańskich kościołów, dużych i małych. Podają 30, 40 tysiące, nawet gdy jeżeli jest trochę mniej niż 30 tysięcy, to i tak są tysiące. I pytanie, który z nich jest tym prawdziwym? Ten, który ma największą liczbę wyznawców? Może ten, który jest najstarszy? A może odwrotnie, ten najnowszy, najbardziej nowoczesny, umiejący się dostosować do warunków? Prawie każdy kościół patrzy na siebie jako na ten prawdziwy. I nawet jeśli głośno o tym nie mówi, to w podtekście uważa siebie za ten prawdziwy. Zanim spróbujemy pokazać biblijny punkt widzenia, bo to również biblijne nauki chcemy podać na ten temat, a nie nasze przemyślenia, ale zdajmy sobie, zanim przejdziemy do biblijnych świadectw na ten temat, jedno ważne pytanie, które nas naprowadzi na tą odpowiedź, który kościół jest tym prawdziwym. Co to znaczy być chrześcijaninem? Oczywiście tym prawdziwym chrześcijaninem. Tym, który ma to imię zapisane w niebie. Czy wystarczy, że ktoś cię ości? Zostać ochrzczonym? Jak ktoś będzie ochrzczony, to już wystarczy, żeby być prawdziwym chrześcijaninem? Jeśli wystarczy, to ochrzczonym jakim sposobem? Bo niektórzy są przez pokropienie, inni przez zanurzenie. Jeżeli już wybierzemy którąś metodę, to kiedy należy to uczynić? Jak najwcześniej, jak najszybciej? Na przykład w niemowlęctwie? Czy też trochę później, kiedy będzie się dorosłym człowiekiem? A może do tego wszystkiego trzeba jeszcze wierzyć w jakieś właściwe, prawdziwe doktryny? Na przykład być wyznawcą Trójcy? Albo odrzucać Trójcę, że Bóg jest jedyny, a nie w Trójcy? A może trzeba uznawać, że dusza ludzka jest śmiertelna? A może, że jest nieśmiertelna? Albo po śmierci trzeba wierzyć, że idą do nieba i do piekła, czy jeszcze czyściec jest także trzecim miejscem, gdzie mogę się udać. A być może uważać, że gdy umieram, to jestem w grobie i nie istnieję. Nie zamierzam odpowiadać na te pytania i też nie zadaję je po to, żeby na nie odpowiadać. Zadaję te pytania właśnie po to, żeby na wszystkim uświadomić, że bez względu na to, jakie by te odpowiedzi nie padły, to chyba dla każdego jest oczywiste, że być chrześcijaninem to coś więcej, tym prawdziwym chrześcijaninem, to coś więcej niż dać się ochrzcić w taki czy inny sposób, w takim czy innym wieku, czy nawet coś więcej niż żeby wierzyć, że jest piekło albo że go nie ma, że jest Trójca albo że jest jeden Bóg i nie jest on w Trójcy. To jest coś znacznie, znacznie więcej. No i teraz spójrzmy do biblijnego dowodu, jak Biblia na to zapatruje się. Skąd taki dowód Biblii wziąć? Tekstu żadnego nie znajdziemy. Ten jest prawdziwy Kościół, ten nie jest prawdziwy, ale opis prawdziwych dzieci Bożych w Biblii jest. I stamtąd możemy sobie wyprowadzić tę odpowiedź na to pytanie. Biblijnym kluczem do rozwiązania tego problemu uważam, że są słowa naszego Pana, Jezusa, z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział. Przeczytam 3 wersety, od 21 do 23. Bardzo wymowny to jest punkt wyjściowy i on otwiera oczy. Nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wiele cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. To jest zapis ewangeliczny słowa naszego Pana. Z odpowiedzi naszego Pana wynika, że aby być członkiem tego jednego prawdziwego Kościoła, który ma swoje imiona zapisane w niebie, to nie wystarczy się do niego przyznawać, mówiąc Panie, Panie. Mało tego, nie wystarczy prorokować w jego imieniu, nie wystarcza wypędzać demonów w jego imieniu, nie wystarczy nawet wiele innych cudów dokonywać. A zdawać by się mogło, że jak ktoś te wszystkie rzeczy by robił, to na pewno ma gwarancję, że jest prawdziwym dzieckiem Bożym, imię jest zapisane jego w niebie. A nasz Pan mówi, nawet gdybyś to wszystko robił, to wcale nie znaczy, że będziesz miał udział w Królestwie Niebios. Zatem jeżeli to wszystko okazuje się, że jest niewystarczające, że może nie być wystarczające, no to pojawia się pytanie, no to co jest tak naprawdę wystarczające? Jakie jest to prawdziwe kryterium, skoro takie cztery rzeczy on tu w sumie wymienił, które mógłby wskazywać, że jak już to robię, to jestem w elitarnej grupie, a okazuje się, i tak możesz nie wyjść, bo mogę ciebie nie znać. Gdzie jest zatem to prawdziwe kryterium? Jest ono w drugim zdaniu z tego pierwszego wersetu. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Zatem przeczytajmy ten werset 7,21 z Mateusza raz jeszcze w całości. Nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. A więc jedynym kryterium jest pełnienie woli Boga. Tak powiedział nasz Pan. Jedynym kryterium wejścia do Królestwa, znalezienia się w tym jednym prawdziwym Kościele jest pełnienie woli Boga. Nie jest to mówienie Panie, Panie, nie jest to prorokowanie, wypędzanie demonów, czynienie cudów. Moglibyśmy tutaj sobie dopisać jeszcze różne inne rzeczy wspaniałe, które moglibyśmy robić. Widzimy z tego, że, prawda, że nie chodziło tylko o te cztery, ale dowolną inną. Na przykład przynależność. Ja należę do takiego Kościoła. Duży, mały, najlepszy, największy, najmniejszy i się tym szczycę. Wobec tego to wszystko jest nieistotne. Pełnienie woli Boga jest podstawowym kryterium. I z tego wynika także kolejny ważny wniosek. Tu na ziemi, gdzie my w tej chwili jeszcze żyjemy, nie ma jednego prawdziwego Kościoła, który zrzeszałby wszystkie prawdziwe dzieci Boże, a wykluczałby wszystkie nieprawdziwe dzieci Boże. Nie jest na pewno prawdą bowiem, że w jakimkolwiek ziemskim kościele, dużym czy małym czy średnim, tak jak my je znamy tutaj, wszyscy jego członkowie pełnią wolę Boga, a członkowie wszystkich pozostałych nie pełnią tej woli. To chyba nie trzeba nawet długo analizować, że takiego kościoła nie ma, który by zrzeszał takich i wszystkich innych wykluczał. Stanie się to dla nas jeszcze bardziej oczywiste, gdy zrozumiemy, co jest tą wolą Bożą, od pełnienia której zależy nasze bycie w Królestwie, wejście do Królestwa Niebios. Bo tam nasz Pan powiedział, wejdzie ten, kto pełni wolę Boga. Więc podstawowe pytanie, jaka jest ta wola Boga, której pełnienie, od którego pełnienia zależy to moje wejście do Królestwa? Odpowiedź znajdujemy na przykład w pierwszym liście Tesalonicenzów, apostoł Paweł, 4 rozdział 3 i 7. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. I werset 7. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Zatem wolą Boga jest, byśmy się uświęcili. Pozbyli się nieczystości, które są w nas od urodzenia z powodu upadku, ten, który zaczął się w Edenie, od Adama i Ewy. W liście do Rzymian Paweł nazywa ten proces odnowieniem umysłu. On tam mówi, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego i nie upodabniajcie się do tego świata. Już rzuca pewien światło na to, że nie macie być inni niż ten świat, w którym żyjecie. I to ma być przez odnowienie waszego umysłu. A ten sam Paweł w Koryntu w 7 rozdziale, w 1 wersecie pisze tak. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy albo nieczystości, jakie słowo kto woli, zmazy, nieczystości ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Już coś więcej mówi o oczyszczeniu się ze wszelkiej zmazy, nieczystości i ciała, i ducha. Ale wciąż ktoś powie, to wciąż takie są tu takie ogólniki, usuwać nieczystości, uświęcać się, zmazy ciała, zmazy ducha. No to czy nie ma coś bardziej konkretnego w Biblii na ten temat, żeby to było tak wypunktowane i nazwane rzecz po imieniu? No oczywiście, że jest. Gdybyśmy zajrzeli do listu Pawła do Galatów, 4 rozdział od 19 do 26, nieco dłuższy fragment, ale odczytajmy. Galatów 4, 19 do 26. Przepraszam, bo to chyba coś mi tutaj się zmyliło. Może to nie jest... Tak, to jest nie 4, tylko to jest 5, piąty rozdział Galatów. 5 od 19 do 26. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, nieskwapliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, cichość, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc. Już sporo konkretów na temat tego, jakie rzeczy się pozbywać, a jakie rozwijać. No ale to nie koniec takiej listy. Zaraz nieco dalej, czyli list tego samego Pawła do Efezów. 4 rozdział, od 25 zacznijmy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradnie, nie kraść przestanie, a raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującym. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, potrzebne do zbudowania, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I 31 i 2. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Kolejny spory opis cech, które są wypełnieniem woli Bożej, uświęcania, pozbywania się tego, co w nas nieczyste. A gdybyśmy zajrzeli do tego samego listu, tego samego apostoła Pawła, ale list już do Kolosensów i do rozdziału 3, to tam gdybyśmy od pierwszego wersetu poczytali, to podobne treści. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złe pożądanie, chciwość, które jest bałwochwalstwem, z powodu których przechodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. To nazywa tym starym człowiekiem, tego właśnie, którym się urodziliśmy, który ma tyle nieczystości, tyle wad, nie posiada uświęcenia i trzeba jakby go zewlec z siebie, ściągnąć i przyoblec tego lepszego, tego pozbawionego tych nieczystości. A przeobleki nowego, który się odnawia ustawicznie przez poznanie na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka, Żyda, obrzezania, nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, dobroć, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił, tak i wy. A ponad to wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości albo związaniem dojrzałości, czy takim ukoronowaniem, podsumowaniem tego charakteru, który jest pozbawiony nieczystości i tych różnych zmaz. A skoro tu mamy, nade wszystko się należy przeoblec w miłość, która jest spójnią doskonałości, no to od razu do tej spójnią doskonałości, tak, ta miłość, to od razu nasuwa się. Co to jest tam, jak ta miłość wygląda, jak ona działa, jakie są jej cechy? W pierwszym liście Koryntów, 13 rozdział, mamy ten wspaniały fragment, jakimi cechami miłość się wyraża na zewnątrz. Gdybyśmy tam zajrzeli, 13 rozdział, to od 1 do 8, choćbym zobaczmy, co on mówi, to podobny co do słów naszego Pana. Tam były różnego rodzaju cuda, wygadanie demonów, prorokowanie, ale to i tak wam może nic nie dać, bo być może nie pełnicie woli Bożej, którą jest wasze uświęcenie. Tutaj również Paweł z tego samego punktu widzenia. Najpierw mówi, co to ewentualnie mógłby nie umieć, co to ewentualnie mógłby robić i nawet gdyby to wszystko umiał, a nie miałby miłości z jej różnymi cechami, to rzeczywiście nic mu to, biletu do królestwa mu to nie da. Zatem czytamy od pierwszego w tym 13 rozdziale. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym, czyli takim pustym dźwiękiem. i choćbym miał dar prorokowania, też do proroctwa nawiązuje, i choćbym znał wszystkie tajemnice, posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Nawet wiara zeszłaby na dalszy plan, gdyby była pozbawiona miłości, gdyby miał wiarę ogromną do przenoszenia gór, ale miłości brak. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje całe wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Czyli nawet wszelkie działania, akty miłosierne na rzecz innych, nic by mu nie dało, gdyby nie było miłości. I teraz rozpoczyna opis miłości. Miłość jest, i wystarczy sobie tych przymiotników posłuchać i zobaczyć, prawda, jakże pięknym charakterem jest ktoś, kto posiada miłość z tymi cechami, jakie on tutaj wymienia. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. I ten 13 werset, który kończy jego rozdział. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy, ale z nich największa jest miłość. Gdyby tak policzyć te cechy miłości, jakie on tutaj wymienia, to w sumie on wymieniał aż 14. 14 różnych cech. Tam od wersetu 8, kiedy zaczął mówić, że jest cierpliwa, i potem, kiedy wymieniał aż do 8, do 7 końca, tak? Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. W sumie 14 różnych cech miłości on tam zawarł. Pięknym podsumowaniem tego procesu uświęcenia są słowa Pawła z listu do Rzymian. Paweł cały czas tutaj króluje dzisiaj. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. I teraz to ostatnie zdanie jego wersetu. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Cały czas ten sam punkt widzenia. Zatem, czy istnieje jeden prawdziwy Kościół Chrystusowy? Tak, istnieje. Imiona jego są zapisane w niebie. Czy jest nim jakiś ziemski, widzialny Kościół chrześcijański, który znamy z naszego doświadczenia tutaj? Nie. Dlaczego nie? Bo jego imiona zapisane są w niebie i na ziemi tych imion nikt nie zna. Zatem, gdzie oni są? Członkowie tego prawdziwego Kościoła, których mają imiona zapisane w niebie. Gdzie można ich spotkać? Kim oni są? Gdzie można ich spotkać? Są nimi, tymi członkami jedynego prawdziwego Kościoła, który jest jeden. Nie ma ich wiele, jest jeden. Są nimi najwierniejsi i najlepsi katolicy, protestanci, świadkowie Jehowy, badacze Pisma Świętego albo do wolnych innych grup, których religijnych, jakie tam byśmy chcieli nawymieniać. Najlepsi, najbardziej wierni z nich wszystkich. Jeśli mają te cechy, o których przed chwilą mówiliśmy, te dowody uświęcenia. Nie ma znaczenia, czy są w tym kościele ziemskim, czy w innym. Ważne jest, czy mają tego Ducha Chrystusowego, bez którego nikt nie jest jego. Muszą mieć to uświęcenie, w swoim charakterze, na czele z miłością, która powinna rządzić ich postępowaniem. Niestety nie można ich zobaczyć, ani spotkać w jednym miejscu. Dlaczego? No bo, jak mówimy, są porozrzucani po wszystkich różnych grupach chrześcijańskich, po większych i mniejszych, i oni się wzajemnie nie znają. W większości przypadków nigdy o sobie nie słyszeli, że w ogóle istnieją, nie tylko, że się nie znają, nawet nie słyszeli, że istnieje prawdziwy w Lublinie, w Poznaniu, w Chełmie, w Londynie, w Nowym Jorku, na tej ulicy, na tamtej ulicy jest, albo nie wie, gdzie oni są. Ale stanowią oni, z boskiego punktu widzenia, jeden duchowy organizm. Bo w sercu i woli są podobni do Chrystusa. A na razie znani są tylko i wyłącznie Bogu. Bo skoro imiona są ich zapisane w niebie, no to ludzie tych rejestrów niebiańskich nie widzą. W 2 Tymoteusza 2,19 Paweł napisał: zna Pan tych, którzy są Jego. No i tylko Pan póki co zna. My ludzie, żeby poznać ten jeden prawdziwy Kościół w składzie osobowym, które to są osoby, musimy zaczekać do czasu ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Póki co w tej chwili tak tych ludzi nigdzie w jednym miejscu nie spotkamy. O, możemy go zobaczyć, spotkać takiego kogoś, jeżeli spotkamy kogoś i zobaczymy w jego sercu, w jego charakterze, w jego stylu bycia te cechy, o których Biblia mówi, że są chrystusowe. To się da wyczuć, jeżeli byśmy mieli okazję z tamtą osobą pobyć troszeczkę dłużej, prawda? Bo na ulicy to większość ludzi jest uprzejma i zdawałoby się, że bardzo, bardzo rozwinięta chrześcijańsko. Ale póki co tylko Bóg sam wie, którzy to są. I to jest ten jeden prawdziwy Kościół Chrystusowy. Także udzieliłem konkretnej odpowiedzi na pytanie, czy jest jeden? Jest. I wskazałem, który to jest. A jak widzimy, nie jest to żaden ziemski Kościół i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Chociaż większość kościołów uważa, że to oni są tym prawdziwym, to historia pokazuje, że w każdym kościele są osoby, których oni sami się wstydzą. Nie tylko wśród zwykłych wyznawców tych poszczególnych kościołów, ale także wśród duchownych tych różnych kościołów i same kościoły często muszą się za nich wstydzić, przepraszać, a gdyby byli tymi członkami prawdziwego kościoła, gdyby byli wypełnili wolę Bożą, którą jest uświęcenie wasze, to nie trzeba byłoby się za nikogo wstydzić, za nic przepraszać, ani płacić, wypłacać żadnych rekompensat za zadośćuczynienia, za krzywdy wyrządzone drugiemu. I tyle w moim temacie, który Kościół jest prawdziwy. Mam nadzieję, że to pytanie swoją odpowiedź zyskało, a tak jak mój przedmówca mówił, jeżeli jeszcze jakieś byłyby pytania do tego wątku, to również ja postaram się na nie odpowiedzieć, a na razie dziękuję za uwagę.